Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
8,5 minuty po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie w studiu Iwona Wysocka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Żeby dzisiaj się utrzymać w temacie, to chyba o domach dla lalek powinno być w audycji o nieruchomościach.
No można na podstawie tego, jak wygląda domek dla lalki, chcielibyśmy na przykład go wyremontować w takim domku, biorąc pod uwagę założenie, że lalka cały czas mieszka, to jak to robić, żeby zminimalizować utrudnianie jej egzystencji w tym domku, a tak de facto to będziemy mówić o remontach. Czy remontować etapami, czy iść na całość, a jeśli etapami, to jak sobie z tym poradzić, żeby możliwie najmniej dokuczliwe to było. Porozmawiamy też o tym, jak uniknąć błędów przy projektowaniu czy urządzaniu wnętrz, tak by nie narażać się na koszty.
603-06-06-06, jeśli chcą się Państwo swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tej dziedzinie podzielić, zapraszamy.
A już za chwilę Dobrze mieszkaj, czyli wszystko o nieruchomościach.
Według niektórych rankingów, w kategorii najbardziej traumatycznych przeżyć, remont kapitalny jest na trzecim miejscu, zaraz po odejściu bliskiej osoby i rozwodzie.
I słyszałam, że jeszcze utracie pracy, albo ewentualnie jest ex aequo z tą utratą pracy. No rzeczywiście, remont lub wykańczanie mieszkania to dla wielu z nas katastrofa, ciężka do przejścia zarówno ze względu na powszechnie panujący bałagan, hałas, finanse. Jak go przejść w miarę sprawnie, o tym będziemy mówić właśnie dzisiaj. Gościem naszym i Państwa jest Joanna Gostkowska-Białek, architekt, i od razu głos słuchacza. Mieszkanie w tym roku odświeżyłem sam, to znaczy pomalowałem ściany, podłogę w kuchni i łazience, a już wiem, że za grubszy remont bym się nie brał. Wolę to zlecić i wymagać, niż patrzeć na swoją fuszerkę i potem się jeszcze z tym męczyć, napisał do nas pan Łukasz. No to zacznijmy. Weźmy pod uwagę remont. Robić go etapami, czy iść na całość, zważywszy, że będzie to remont w mieszkaniu, w którym mieszkamy. Nie mamy się gdzie wynieść i musimy to wszystko jakoś dzielnie znieść.
Dzień dobry. Bardzo słusznie pan Łukasz zauważył i rzeczywiście tak jest, że jest to bardzo stresującym momentem dla klienta. Ja z tym stresem mam do czynienia właściwie na co dzień i oprócz pracy projektowej, którą cały czas wykonuję, to jednak jest to też praca jakaś taka, która polega na uspokajaniu tego klienta i na przekazywaniu mu relacji z budowy, z tego, jak to się wszystko dzieje. A wracając do pytania, czy dzielić na etapy, czy nie. Wszystko zależy od tego, jaki mamy temat. Do mnie bardzo często trafiają tematy, które rzeczywiście nie obejmują całości mieszkania, ponieważ czasami to zależy od kieszeni klienta, ale czasami rzeczywiście te główne dwa pomieszczenia, czyli kuchnia i łazienka, wymagają remontu, gdzie powiedzmy, że reszta pomieszczeń jeszcze się nadaje, jeszcze jest wszystko w porządku, albo po prostu wymaga tylko liftingu, czyli możemy sobie poradzić sami. Jeżeli mieszkamy w takim mieszkaniu, jest to rzeczywiście uciążliwe. Trzeba się przygotować na trudne chwile, na naprawdę...
I środki uspokajające, niezbędne dla siebie i dla wykonawców.
Trzeba zadbać o stan psychiczny, ale również o stan fizyczny, ponieważ wszystko po prostu jest brudne. Męczy nas hałas. Żyjemy naprawdę w niekorzystnych warunkach.
Wdychamy kurz.
Oczywiście. To jest bardzo ciężko, więc jeżeli tylko mamy możliwość, żeby gdzieś na kilka dni się wynieść, oczywiście to zazwyczaj nie trwa kilka dni. Powiedzmy, że raczej kilka tygodni. Jeżeli to jest nawet remont połowy mieszkania, to są 3 tygodnie, to jest minimum, jeżeli właśnie wchodzi w grę kuchnia czy łazienka. Ale jeżeli już taka sytuacja jest, że musimy mieszkać, i jeżeli rzeczywiście tylko remontujemy część mieszkania, musimy sobie uzbroić się w cierpliwość i pogodzić się z tym, że w ten sposób to wygląda. Jeżeli mówimy o tym, czy całościowo mieszkanie remontować, czy etapami, to tutaj czasami...
No bo załóżmy z tymi etapami, że rzeczywiście całe mieszkanie potrzebuje, że to nie jest tylko jakiś tam lifting jednego czy dwóch pomieszczeń, tylko całe mieszkanie wymaga remontu, ale zdecydujemy się właśnie w tym roku kuchnię, w przyszłe wakacje jeden pokój, w kolejne wakacje drugi pokój, to jakie to ma zalety i wady?
Ja często rozmawiając z klientami właśnie pytam o ich plany, ponieważ wcale nie zawsze ten pośpiech w tym momencie jest wskazany. Może warto poczekać ten rok i zrobić wszystko naraz, ponieważ ta ilość tego nakładu, tego właśnie i stresu, i niekorzystnych warunków, i też nakładu finansowego właściwie to jest podobna, a my przechodzimy przez ten stres, przechodzimy przez niego po raz drugi i naprawdę mamy już wszystkiego dość. Więc
tak
czasami,
naprawdę to kilka lat nawet.
Tak, więc czasami warto poczekać, albo warto naprawdę zrobić taki remont raz, a dobrze, i w tym momencie jesteśmy zadowoleni, ponieważ można to odnieść do innych przykładów czy innych sfer życia. Jeżeli coś wykonujemy etapami nie do końca, mogą to być różne przykłady, to często ten efekt jest nie do końca zadowalający, a my cały czas się męczymy.
No i pewnie występują jakieś niedoróbki i nagle się okazuje, kiedy remontujemy jeden pokój w roku następnym, po tym jak rok wcześniej remontowaliśmy przedpokój, że coś trzeba w tym przedpokoju jednak zmienić i dostosować, bo jeśli tego nie zmienimy i nie dostosujemy, to bez sensu będzie wyglądał remont w tych naszych zamierzeniach, co my chcemy konkretnie zrobić. Ten drugi pokój nie będzie wyglądał tak całkiem przyjemnie. No dobrze, no to w takim razie robimy remont całościowy. Załóżmy, że wychodzimy z założenia, że już uzbieraliśmy pieniądze, mamy wolny czas. A może nie powinniśmy mieć tego wolnego czasu, tylko może powinniśmy pracować, żeby uciekać od tego hałasu i zgiełku, który w domu się będzie dział. No chyba, że sami robimy własnoręcznie. No to teraz jak się do tego najpierw remontu przygotować wcześniej? O czym musimy pomyśleć, zanim przystąpimy do kompleksowego remontu?
Musimy przemyśleć sobie, jakie są nasze oczekiwania, czego potrzebujemy i jaki chcemy uzyskać efekt. I w tym momencie albo na własną rękę szukać wykonawcy, albo też podeprzeć się pomocą projektanta czy architekta, bo mimo wszystko uważam, że jest to bardzo duża pomoc, nie tylko pod względem estetycznym, ale też pod względem spraw technicznych. Możemy wiele rzeczy przewidzieć i często projektant zwraca uwagę na coś, czego my nie jesteśmy świadomi. W tym momencie też można wręcz zaoszczędzić trochę pieniędzy, ponieważ nie tylko kupujemy materiały, które się nadadzą, które będą odpowiednie, ale też nie kupujemy rzeczy, które później się okazuje, że zostały z przyczyn na przykład technicznych coś nie odpowiada, czy z przyczyn estetycznych nie pasuje. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest oczywiście znalezienie odpowiedniej firmy remontowo-budowlanej czy osoby zaufanej. Bardzo często wiemy, że są to osoby z polecenia. Wiemy, że znajomemu czy komuś z rodziny dobry wykonawca przeprowadził remont. Natomiast oczywiście mogą być osoby też z ogłoszenia i tak dalej. Warto tutaj się porządnie zastanowić nad tym, co taka firma czy osoba nam oferuje, ponieważ rynek jest szeroki i też opierając się na moim doświadczeniu wiem, że no, trzeba tutaj trochę uważać i bliżej się zastanowić, ponieważ możemy tutaj dużo stracić, możemy też być zadowoleni, bądź czasami nie do końca z efektu tych prac.
Na ile wcześniej musimy się zastanowić i określić, że chcemy przeprowadzić remont, bo pani zwróciła uwagę, żeby startować do polecanych fachowców, no a do nich jest kolejka.
Czasami do nich jest kolejka, szczególnie jeżeli pracują w pojedynkę bądź współpracują z innymi podwykonawcami, którzy też mają swoje terminy. I zdarza mi się słyszeć takie opinie od klientów, że na realizację, na remont muszą czekać 4 czy 5 miesięcy. Rzeczywiście tak się zdarza. Natomiast firmy, ja współpracuję też z firmami, które dość sprawnie i logistycznie to wszystko przeprowadzają i tak naprawdę czasami można taki remont zorganizować w 2-3 tygodnie od czasu, jak już mamy projekt, albo mamy już materiały, czy wiemy, czego chcemy. Więc tutaj rzeczywiście jest różnie, natomiast też trzeba wiedzieć, że z dnia na dzień nikt nam takiego remontu nie przeprowadzi. I myślę, że kolejny temat a propos czasu to jest to, że musimy sobie założyć realne widełki, ile ten remont będzie trwał. no nie opierając się na tym, co widzimy czasami na przykład w telewizji, gdzie ta magia telewizji pokazuje nam, jak potrafimy zrobić remont mieszkania w 3 dni czy 5, to jest nierealne.
W normalnych warunkach nierealne.
W normalnych warunkach, więc tutaj musimy pamiętać, tak jak wspominałam, 3 tygodnie to jest minimum i to jest tak naprawdę taki, powiedzmy, remont połowy mieszkania czy też małego apartamentu.
Ale często się zdarza tak, że bierzemy urlop na czas remontu, no i wiemy, że musimy się ze współpracownikami dogadać, kiedy możemy ten urlop wziąć i nie ma jakby innej możliwości. W międzyczasie staramy się dopaść jakąś ekipę, która by się zmieściła w tym czasie. Ekipa zazwyczaj mówi, tak, my się zmieścimy, bo to często też wynika z tego, że ta ekipa nie chce klienta stracić i też chce mieć jakby pełen kalendarz już spraw do załatwienia. W związku z czym taka ekipa właśnie mówi, no to my zrobimy ten remont, a potem w trakcie remontu już się okazuje, a nie, widzi pani, to wszystko przez te ściany, bo myśleliśmy, że tutaj to będzie zupełnie inaczej wyglądało, ale jak uderzyliśmy młotem, to się rozwaliła, w związku z czym już mamy remont o tydzień dłużej. I co w takich sytuacjach?
Tak naprawdę nie potrafimy przewidzieć długości trwania remontu co do dnia i te argumenty, które wykonawcy mówią, czyli że coś stało się, czego nie przewidywali, to rzeczywiście ma często miejsce i wydłuża to nam czas tej realizacji. Natomiast bywają też sytuacje, gdzie jest to rzeczywiście naginaniem rzeczywistości. Ale myślę, że warto tutaj pamiętać, że wykonawcy zazwyczaj otrzymują wynagrodzenie za wykonaną pracę, a nie za godziny, więc tutaj trzeba by po prostu rozpatrywać każdy z takich przypadków indywidualnie. No ale patrząc też z mojego doświadczenia, to rzeczywiście zakładany czas prac remontowych to jest jedno, natomiast realizacja to jest trochę inny temat. Zdarza się często mniej więcej w tych ramach zmieścić. Natomiast pewne rzeczy nie zależą zupełnie od nas. Na przykład materiały. Zamawiamy materiały i mamy jakąś wstępną gwarancję, że one do nas trafią za 3-4 tygodnie albo za 5-6, bo mniej więcej tyle się czeka teraz na materiały. A może się coś wydarzyć. Różne rzeczy, które nie są zależne ani od wykonawcy, ani od klienta, że rzeczywiście wszystko stoi, ponieważ coś do nas nie przyjechało, czy coś na przykład jest wadliwe i w tym momencie cały nasz harmonogram bierze w łeb i ten urlop, który wzięliśmy, się okazuje, że jednak nie był w tym czasie, w którym powinien być, a my dalej męczymy się w tym hałasie i brudzie. Trzeba się na to poniekąd
przygotować,
tak? Że takie ewentualności mogą mieć miejsce.
Pani Zuzanna napisała, zazwyczaj zaczyna się od uszczelki, a kończy na wymianie instalacji. No, to prawda, sama też przez to przechodziłam. Z kolei pan Włodek napisał, dzień dobry, muszę się przyznać, że drobne remonty robiłem sam, tylko robię trochę niechlujnie, więc grubsze remonty wolę powierzyć fachowcom. I teraz wspominała pani o architektach. No to dobrze, załóżmy, że wiemy, co chcemy zrobić. Mniej więcej wyobrażamy sobie, jak to nasze mieszkanie po remoncie powinno wyglądać. Jak powinniśmy się przygotować na rozmowę z architektem, żeby mu jasno wyklarować, o co nam chodzi, żeby nie było nieporozumienia pomiędzy właśnie klientem a architektem, bo architekt może na przykład, klient nie potrafi się wypowiedzieć dokładnie, nie potrafi wyartykułować, o co mu chodzi. Architekt odbierze to zupełnie inaczej, produkt końcowy będzie inny i do tego wrócimy po 13:30.
A już za chwilę Dobrze Mieszkaj, czyli wszystko o nieruchomościach.
Pani Zuzanna dzieli się swoimi spostrzeżeniami remontowymi. Zazwyczaj zaczyna się od uszczelki, a kończy na wymianie instalacji.
To prawda. I o tym też mówiłyśmy. Wróćmy do tego, w jaki sposób się przygotować do rozmowy z architektem. Jak mu przekazać dokładnie to, co chcemy, żeby nam pomógł, w czym chcemy i jak to na końcu ma wyglądać.
Jedną z form takiego przekazania swojej myśli, czy zwerbalizowania tego, czego potrzebujemy, są na przykład inspiracje, które znajdujemy gdzieś w internecie i pokazujemy na innych przykładach, co nam się podoba. Tutaj głównie myślę, że pod względem estetycznym możemy przekazać to, o co nam chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy techniczne i o to, co nam naprawdę jest potrzebne w sensie w samej realizacji, jakie mamy potrzeby, jak funkcjonujemy w danym mieszkaniu, w danej przestrzeni, to najważniejsza jest rozmowa. I ta rozmowa no, jest kluczowa i myślę, że na nią warto poświęcić dużo czasu. I jeżeli zadaje się odpowiednie pytania i też warto do takiej osoby do mieszkania podejść, zobaczyć jak żyje, jak funkcjonuje i gdzieś tam czytać pomiędzy wierszami to jak jej życie wygląda i to, czego wymaga, to w tym momencie mamy w miarę taki czysty obraz danej sytuacji i możemy wyjść temu naprzeciw, proponując coś od siebie. Oczywiście architekt zawsze podpowiada, pokazuje możliwości, kierunki, patrzy na dane mieszkanie od innej strony, bo my mieszkając w swoim mieszkaniu patrzymy na nie przez pryzmat swoich przyzwyczajeń, przez pryzmat tego, jak to kiedyś było i często chcemy mieć nową wersję starego układu, czy jakoś właściwie ciężko nam jest bez emocji do tego podejść. Więc tutaj myślę, że taka współpraca i taka podpowiedź pokazuje nam nowe perspektywy.
Czyli architekt musi być troszkę psychologiem w tej sytuacji, żeby wydobyć z tego klienta tak naprawdę, co on lubi i jak to mieszkanie mu przedstawić, projekt architektoniczny, jak mu zaaranżować, żeby on się czuł w tym mieszkaniu dobrze.
Poniekąd tak jest, ponieważ to nie my będziemy tam mieszkać, tylko klient i jego satysfakcja właśnie głównie od tego zależy. I też później jakieś dobre opinie i tak dalej właśnie na tym polegają. Musimy cały czas myśleć o tym, dla kogo my to robimy. To jest tutaj najważniejsze i to jest poniekąd myślę, że misja tego zawodu, żeby polepszać jakby komfort życia klienta. No a wracając do głównego tematu, to właśnie uważam tutaj, że rozmowa oraz podpowiedzi architekta, a później oczywiście sprawy związane już z samą aranżacją, sprawy techniczne, omówienie materiałów, propozycje. I tu już wchodzimy w te szczegóły, które są wsparciem dla wykonawcy, który bazując na odpowiednio przygotowanych materiałach, rysunkach technicznych, czyli czymś, czym w tym momencie się klient nie musi zajmować. Mm-hmm. To jest coś, co jakby zostaje zdjęta z niego ta odpowiedzialność i wykonawca w tym momencie nie wyzwania do niego co 5 minut, pytając się o jakieś szczegóły, tylko to wszystko jest załatwiane poza nim. Rzeczywiście może sobie odpocząć, może zająć się chociażby tą kwestią estetyczną, czy gdzieś tam zrelaksować się, wyjechać i być tylko gdzieś dostępny na telefon, a całe sprawy techniczne już się rozgrywają między projektantem a wykonawcą. I tu też muszę wspomnieć, że różnie bywa z tą współpracą. Bardzo często jest ona dobra, w porządku i na partnerskich warunkach. Natomiast czasami tak bywa, że wykonawca gdzieś tam forsuje swoje pomysły, które już wcześniej tak były ustalone z klientem i z architektem, a wykonawca no nie zawsze się do nich stosuje. No ale są to jakieś tam marginalne historie, natomiast bywają, tak?
Głos wykonawcy. Witam, sam jestem firmą budowlaną, zatrudniam 20 fachowców, a przy okazji rozmów o projektantach w waszej audycji szczególnie polecam poruszyć temat inwentaryzacji remontowanego obiektu. Praktycznie zawsze inwestor, klient odpuszcza sprawę sporządzania takowej, podczas gdy dla wyceny inwestycji nierzadko ma ona kluczowe znaczenie, gdyż jednoznacznie określa, z jakim stanem zastanym mamy do czynienia, na przykład z jakim rodzajem ściany lub stropu i sposobem prowadzenia instalacji, napisał pan Oskar. Rzeczywiście inwentaryzacja to jest ważne, to ma znaczenie potem przy wycenie na przykład.
Do końca nie wiem, czy pan tutaj mówi o inwentaryzacji na zasadzie rysunków, czyli dokładnych pomiarów, czy to chodzi o spotkanie na budowie z wykonawcą, który inwentaryzacją nazywa po prostu wizję lokalną, nazwijmy to w ten sposób. I rzeczywiście bez tego obejść się nie da, ponieważ na samych rysunkach bazując nie wiemy pewnych rzeczy, które tam zastaniemy i wykonawca w tym momencie nie tak dokładnie jest w stanie przygotować wycenę. Taka wycena nigdy nie powinna być bez wizyty na budowie czy w mieszkaniu.
Czy w mieszkaniu. No to wróćmy teraz do remontu. Od czego zacząć? Jeśli mieszkamy w tym mieszkaniu na przykład i no nie mamy szansy się gdzieś wyprowadzić, to i robimy kompleksowy remont całego mieszkania. Słuchacze pytają, od którego pomieszczenia zacząć? I czy to jest właściwe pytanie?
No, nie do końca ono jest prawdziwe i słuszne, ponieważ remont mieszkań nie polega na wykańczaniu danego pomieszczenia jednego po drugim, po kolei. I tutaj, jeżeli wspomniała pani o tym, że ktoś mieszka, ktoś użytkuje to mieszkanie, a remont jest całkowity, to tutaj wręcz nie widzę możliwości, żeby to jakoś rozsądnie przeprowadzić, ponieważ autentycznie nie jesteśmy w stanie przenosić się z pomieszczenia do pomieszczenia, gdyż remont odbywa się etapami i tutaj bardziej pod względem branży dzielimy to na etapy, a nie pod względem pokojów czy funkcji.
Czyli to nie jest tak, że łazienka, WC, kuchnia, balkon, pokoje, przedpokój, tak jak gdzieś wyczytałam na stronach internetowych.
No jest to trochę nierealne. Może gdzieś to właśnie w tej przestrzeni wirtualnej tak może wyglądać. Natomiast w rzeczywistości wygląda to tak, że najpierw robimy prace związane z demontażem, z rozbiórkami. Wszystkie takie brudne rzeczy, brudne tematy, zamawiamy kontenery, to wszystko wyrzucamy. I w tym momencie, jeżeli już mieszkanie jest przygotowane pod kolejny etap, to robimy nową instalację elektryczną, potem instalację hydrauliczną. Jeżeli mówimy o hydraulice, to wiemy, że tutaj są różne zmiany miejsc tych podejść hydraulicznych. W tym momencie kujemy w posadzce, w ścianach. Trzeba to gdzieś tam zalać, czekać aż wyschnie.
Mm-hmm. Więc się utwardzi.
Tak, więc te wszystkie takie pomysły, gdzie w 3 dni remontujemy łazienkę, no, są oderwane od rzeczywistości, ponieważ te płytki to by pływały gdzieś nam na tej posadzce, która jeszcze nie wyschła. Czasami tak bywa, że nawet jeżeli temat nie jest duży, to gdzieś mamy przestój na budowie. W takim sensie, że ekipa, powiedzmy, że schodzi z budowy, robi jakąś mniejszą rzecz, inną realizację i po 3-4 dniach wraca i wykonuje dalej tą realizację, ponieważ nic nie jest w stanie się nam zadziać w tym momencie. Też czasami mam takie pytanie, to dlaczego nie możemy tego przyspieszyć i dlaczego ten wykonawca nie może więcej osób zatrudnić? Dlaczego nie może tutaj na budowie być 15 osób, a nie 3? Ale to też jest takim, myślę, że gdzieś z tej magii telewizji te wrażenia takie mamy, ponieważ no, jedna osoba drugiej by przeszkadzała i takie sytuacje w rzeczywistości nie mają miejsca, ponieważ każdy potrzebuje mieć swojej przestrzeni do pracy. Jeżeli elektryk wykonuje swoją pracę, no to kolejna osoba od płytek czy od zabudów kartonowo-gipsowych tylko by mu przeszkadzała i jeszcze by to spowodowało nawet jakąś awarię czy kolizję, czy nawet jakiś wypadek.
Mhm. Więc tutaj już nie mówiąc o wadach w wykonawstwie. Głos słuchacza, a właściwie dwa, a co mają powiedzieć sąsiedzi? Mają siedzieć cichutko i z cierpliwością znosić wieczną potrzebę remontu sąsiadów? To jedna rzecz. A druga, realny czas trwania remontu mieszkania to 2-3 miesiące. Brudna klatka i męka dla mieszkańców, hałasy. Powinno się powiadomić sąsiadów o planowanym czasie trwania remontu i zadbać o czystość.
No tak, żyjemy w pewnej wspólnocie i musimy liczyć się ze sobą. Dzisiaj czasami nie wiemy, kto jest naszym sąsiadem, ale mimo wszystko warto wykonać ten gest i na przykład właściciel takiego mieszkania powinien poinformować osobiście sąsiadów o planowanym remoncie. Dodatkowo wykonawca zazwyczaj taką informację umieszcza na klatce schodowej, czy to jest kartka, która gdzieś nam wisi w głównym miejscu i opisuje ona szacunkowy czas trwania remontu oraz mniej więcej to, co się będzie działo. I w tym momencie no, musimy uzbroić się w cierpliwość. Każdy ma prawo do tego, żeby taki remont przeprowadzić. Ale najważniejsze to jest informacja, bo dezinformacja jest na pewno niemiła, niekulturalna. A jeżeli
no i
wiemy,
ta czystość
dzieje,
na klatce, prawda, to o to powinniśmy zadbać, żeby jednak była.
Oczywiście. Natomiast no, wiadomo, że jakoś musimy się liczyć z tym, że nie będą to najłatwiejsze chwile i nie będzie czysto tak jak zazwyczaj. No ale może kiedyś przyjdzie czas na to, że kolejny sąsiad sobie będzie chciał zrobić taki remont. No
albo i... my będziemy robili tak. ten remont. Także, ale rzeczywiście trzeba informować sąsiadów o tym. No trzeba, trzeba przestrzegać czasu, który jest na przykład przez naszą spółdzielnię mieszkaniową określony, że nie można prac głośnych remontowych wykonywać w godzinach od 20 do 8 rano i należałoby tego przestrzegać. I też w niedzielę, bo chcielibyśmy sobie wypocząć, przynajmniej te osoby, które niedzielę mają wolne.
I prawdą jest to, że taki remont, tak jak tutaj pan wspomniał, rzeczywiście taki całościowy remont trwa 2-3 miesiące. Te 3-4 tygodnie, o których wspominałam wcześniej, to są zazwyczaj szybkie tematy, remont łazienki, remont kuchni, które też się zdarzają. I jeżeli sobie to wcześniej wszystko przemyślimy i zamówimy materiały wcześniej i przygotujemy na przykład też projekt, no to wtedy nie rozciąga nam się to właśnie w te 2-3 miesiące.
Pani Joanna, a szacunkowe koszty remontu?
Zazwyczaj, oczywiście najłatwiej i najbardziej dokładnie ocenić jest to na podstawie projektu i taki wykonawca to liczy. Jeżeli taki projekt nie powstał, to w tym momencie wykonawca rozmawia z klientem, który przedstawia mu to, co planuje, jakie planuje dokonać zmian. I w zależności od tego, jak trudne są to zmiany i jakie one, w jakim obszarze, czy zmieniamy właśnie bardzo dużo w instalacjach, czy robimy wyburzenia, robimy przearanżowanie całego mieszkania, czy to jest mieszkanie stare, czy to jest w standardzie deweloperskim, no to już jest zupełnie inna historia. Tutaj nie mamy tego problemu, tych wyburzeń, tych zmian. No, czasami mamy, ale powiedzmy, że remont to jest inny, już inny poziom tutaj prac. Najczęściej liczy się to w ten sposób, liczy się to praca wykonawcy plus materiał, ale myśląc o materiale, mówimy tutaj o chemii budowlanej, czyli o wszelkiego rodzaju płytach kartonowo-gipsowych, profilach, gładziach, klejach i temu podobnych rzeczach, których klient nie kupuje, bo też nie ma to sensu. Niektórzy dzielą to, niektórzy wykonawcy wyceniają tylko swoją pracę, natomiast na klienta spada ta odpowiedzialność albo jeżdżenia i szukania tych materiałów, albo też po prostu później dopłacania do tego. No a wracając do tych szacunkowych cen, to jeżeli nie mamy remontu, jeżeli jest to głównie tak zwana wykończeniówka, czyli robimy, powiedzmy, mieszkanie w standardzie deweloperskim, chcemy jakoś wyposażyć, to w tym momencie myślimy od 450 zł za metr kwadratowy z tymi materiałami. Może 400 zł, jeżeli nie mamy tam dużo zmian, zabudów kartonowo-gipsowych, nie mamy na przykład jakichś materiałów, które są wymagające, bo jeden materiał od drugiego się różni. Są chociażby płytki, które łatwiej się kładzie, łatwiejsze do obróbki, a są bardzo trudne materiały, które wymagają, są bardziej pracochłonne. Są prac jest naprawdę bardzo dużo i tutaj trzeba, ta rozpiętość jest bardzo duża. Czasami zdarza mi się realizować takie projekty, które dochodzą do nawet 1000 zł za metr kwadratowy i nie jest to dziwne, ponieważ rzeczywiście jest tam tak dużo zmian lub tak dużo nietypowych rzeczy. Więc myślę, że tu warto pogodzić się z tym, że ta granica 400 zł czy 450 jest nieprzekraczalna, jeżeli mówimy o tym, żeby zejść niżej. A oczywiście górna granica jest właściwie nieograniczona.
Czyli drugi argument za tym poważny, żeby skontaktować się z architektem, który jest w stanie to wszystko ogarnąć i wycenić i powiedzieć nam wcześniej, na jakie koszty powinniśmy się przygotować, żeby nie być zaskoczonym potem.
Tak, jeżeli mówimy o tym zejściu z kosztów, żeby może spróbować zaoszczędzić, trzeba zawsze do tego podejść rozsądnie, ponieważ jeżeli wykonawca podaje nam cenę o wiele niższą lub bardzo niedokładną, nie będąc na miejscu, to możemy myśleć o tym, że po pierwsze ta cena jest podana na zachętę, żeby gdzieś tego klienta złapać i później dopiero myśleć, co tu zrobić, żeby jakoś z tego wyjść. I bardzo często w tym momencie tak się zdarza, że co chwilę są jakieś nowe koszty. klient jest coraz bardziej sfrustrowany, a wykonawca cały czas wymaga, żeby dopłacać. No w sumie słusznie, ponieważ rzeczywiście tych prac często jest więcej, a na początku to była taka oferta na zachętę. Warto też pamiętać o tym, że jeżeli schodzimy z cen, to może na przykład ta chemia jest nie takiej dobrej jakości. Zależy na czym wykonawcy pracują. Może na początku wizualnie nie widzimy różnicy, ale powiedzmy, że podczas użytkowania ta różnica będzie już widoczna. Gdzieś tą oszczędność trzeba znaleźć.
No czyli i tutaj farba trzeba... nam wyblaknie za 2 lata, a nie za 7 na przykład.
Na przykład to jest właśnie tego typu historia.
Pani Joanno, to przy okazji, bo już zaczęłyśmy mówić o błędach w urządzaniu wnętrz, w projektowaniu, jakich uniknąć, by nie stracić pieniędzy.
Tutaj znowu odniosłabym się mimo wszystko do projektu i do współpracy z kimś, kto ma doświadczenie i z kimś, kto jest w stanie przewidzieć różne problemy. Oczywiście, mówiąc o remoncie, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jeżeli mamy plan, jeżeli mamy projekt i jeżeli mamy dobrego wykonawcę, to możemy szybko interweniować. I też cechą dobrego projektu jest to, że pewne alternatywy zawiera. Że to nie jest pomysł, który musi zostać zrealizowany dokładnie i tylko w jeden sposób, tylko musimy czasami, no, można powiedzieć, improwizować. Natomiast w granicach wiedzy technicznej i tutaj to właśnie charakteryzuje dobrych profesjonalistów, którzy są w stanie wybrnąć z wielu sytuacji i przewidywać.
Słuchacz nam podpowiada, to ważna rzecz, proszę o zwrócenie uwagi, że niektóre prace można wykonać po uzyskaniu pozwolenia, a nie samodzielnie decydować na przykład o wyburzeniu ścian i to też się wpisuje w te błędy, bo na przykład ktoś zacznie wyburzać ścianę nośną.
Tak. Ja bardzo często współpracuję z profesjonalistami, którzy na przykład obliczają nośność ściany. Jeżeli wyburzamy, to w tym momencie ja współpracuję z konstruktorem, który daje na to odpowiednie dokumenty.
Certyfikaty, że to jest bezpieczne.
Tak, a oczywiście musimy takie remonty większe zgłaszać na przykład do spółdzielni, ponieważ teoretycznie wszystko oprócz takiego liftingu polegającego na malowaniu ścian i temu podobnych rzeczy, to już jest remont, który należy zgłaszać.
Mhm. Czyli wymiana instalacji, kucie w ścianach, to już powinniśmy zgłaszać.
Powinniśmy takie rzeczy zgłaszać.
Mhm. To wracając do tych błędów, na co jeszcze zwrócić uwagę? Brać pod uwagę czas, że niekoniecznie czas tego remontu będzie taki, jak nam się wydaje, że może się zdarzyć coś nieprzewidzianego. Koszty zazwyczaj idą w górę, to trzeba też z nawiązką jednak tak, ile z nawiązką procent przygotować?
Koszty?
Tak.
Myślę, że minimum 10% to jest zawsze granica błędu tego nawet na początku, czyli na podstawie projektu, a wiemy, że zawsze jak trwa realizacja, to nagle nam ten apetyt wzrasta i bardzo często dochodzą jeszcze nowe rzeczy, bo na początku chcieliśmy oszczędzić, a potem jeszcze dodajemy materiały, czy na przykład dodajemy miejsca, gdzie układamy tapety, czy po prostu robimy jakieś, no staramy się jakoś te rozwiązania jeszcze bardziej skomplikować i w tym momencie ta cena zawsze wzrasta. No i oczywiście cena może wzrosnąć o tematy, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. No i to jest zawsze ryzyko, które podejmujemy.
Na przykład?
No na przykład mamy jakiś problem z instalacjami, szczególnie w budownictwie starym. Różnego typu właśnie tego techniczne sprawy, których nie widzimy, póki na przykład nie będzie rozbiórek.
Czyli wracamy do tego, że wymieniamy uszczelkę, a okazuje się, że to cała rura do wymiany i trzeba kuć. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moim i Państwa gościem była Joanna Gostkowska-Białek, architekt i myślę, że do remontów będziemy jeszcze niejednokrotnie wracali. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.